przed nami ostatnie spotkanie z kinem Tadeusza Konwickiego. No i on zamyka tą swoją działalność filmową takim bardzo mocnym akcentem, czyli adaptacją Dziadów Adama Mickiewicza. Nie nazwał tego Dziadami, nazwał to Lawą. I z tego tytułu wytłumaczył się tak, że to jest po pierwsze jego wersja tego dzieła, więc chciał nazwać to trochę inaczej, ale Lawa to przecież cytat zaczerpnięty z Dziadów, cytat, który mówi o naszym narodzie, że jest jak lawa, z wierzchu zimny, ale w środku gorący i ciągle w ruchu.
Tak, to prawda, to wszystko prawda. Wydaje mi się, że ten tytuł jest właśnie taki, a nie te Dziady, o których mówiłaś. Głównie dlatego, że dla mnie ten film nie jest tylko właśnie o dziadach i nie jest tylko tak. O tamtej epoce, o tamtych czasach zaborów, tylko jest również o II wojnie światowej, no i właśnie o okresie komuny, bo mamy tutaj rok 1989.
To już koniec tej komuny.
Koniec tej komuny, tak. Pierwszy moment, kiedy można było mówić o tym, co było, no właśnie przez te ostatnie 50
lat. I dlatego myślę, że on, Konwicki sam zresztą mówi o tym, że on dał takie optymistyczne zakończenie tego filmu, no właśnie dlatego, że już można było sobie trochę pozwolić na ten optymizm w patrzeniu w przyszłość naszego kraju.
Tam było też bardzo wiele ciekawych takich symbolicznych momentów przy produkcji tego filmu i jego później dystrybucji, bo premiera tego filmu odbyła się w Moskwie. Właśnie kilka
i w Moskwie
miesięcy.
Też ten film został nagrodzony, z tego co pamiętam, tak. Nagrodą dyskusyjnych klubów filmowych.
Tak, tak, zgadza się. I to było wszystko na kilka tygodni po pierwszych wyborach, tych częściowo wolnych wyborach w 1989 roku. No nie bez powodu ta Moskwa i to wszystko jakoś tak pokazało, że kolejny raz przeszliśmy tę samą drogę jako Polacy, jako naród. I że to wszystko jest bardzo aktualne cały czas, na ten rok 89 oczywiście.
Tak, cały czas aktualne, no ale tak jak powiedziałeś, tam też się pojawia II wojna światowa, tam też się pojawiają takie bardzo trudne momenty w historii naszego kraju. I Konwicki mówił o tym, że on chciał je tam umieścić, żeby przepisać te Dziady przez ten czas, który upłynął od ich wydania, i pokazać, jak ten świat ewoluuje i w jakim kierunku idzie.
No a idzie w różnych kierunkach, ale jednocześnie cały czas jest ten sam, prawda, wątek.
Tak.
Cały czas jest wątek tej agresji, tej okupacji przez różnych zewnętrznych wrogów.
No i tej walki, i tej takiej niezłomności, tego ducha.
Tak, i tej takiej żywotności tego narodu, który nawet po 123 latach był w stanie się odrodzić, później po wojnie i po okresie komunizmu, więc cały czas jak ta lawa właśnie tytułowa jest ten duch narodu. To są Dziady w bardzo ciekawy sposób przedstawione, bo oczywiście my mówimy teraz o takiej płaszczyźnie symbolicznej, ale ona nie odgrywa tam pierwszej takiej fabularnej roli, dlatego że jest tam dość klasyczny, po prostu zekranizowany tekst literacki, przy czym no, Dziady są na tyle specyficznym uniwersum, jeśli można tak powiedzieć, że są dość poszatkowane.
Tak.
Wszyscy wiemy, że ta numeracja się trochę nie zgadza, że jest część czwarta, nie ma części pierwszej i tak dalej, i tak dalej. I Konwicki to wszystko połączył. Każdą z tych części jakoś tam pokazał w mniejszym lub większym stopniu. Oczywiście część trzecia, ta taka najbardziej fabularna, jest podstawą tutaj całej też osi fabularnej. Ale wydaje mi się, że to, w jaki sposób on potraktował tę mickiewiczowską, ten oryginał, ten tekst, jest niesamowicie ciekawe, bo z jednej strony połączył te wątki, ale z drugiej strony mam wrażenie, że zrobił to tak, jak zrobiłby to Mickiewicz.
Ładnie to powiedziałeś. Mi się podobała bardzo wypowiedź Konwickiego na ten temat, bo on powiedział, że no, oczywiście ma świadomość tego, czym jest Mickiewicz dla Polaków, czym dla Polaków są Dziady, ale że on do niego podszedł no, znowu z tą swoją specyficzną postawą, czyli z postawą człowieka, który pochodzi z Wilna, czyli łączy znowu, tak jak z Miłoszem łączy go z Mickiewiczem ta wspólna ojczyzna. I on powiedział, że on podszedł do Mickiewicza jak do rodaka, jak do partnera, jak do współobywatela. I myślę, że to widać w tym filmie, że to jest oczywiście adaptacja Dziadów, ale to nadal jest bardzo mocno dzieło Konwickiego.
tak, ja myślę, że to jest w ogóle bardzo dobre podsumowanie całej tej z kolei u Konwickiego sagi litewskiej.
No bo to jest koniec tej sagi właśnie, litewskiej. No właśnie, tak.
Niesamowicie, nie wiem, czy to było świadome, trochę tak, bo wiem, że on chciał zakończyć tym filmem rzeczywiście swoją karierę filmowca, później jeszcze żył dość długo, ale już nie nagrywał, nie kręcił. Natomiast nie wiem, na ile to jest świadome, bo naprawdę stworzyła się taka saga, trochę tak konstytuująca tę tożsamość polsko-litewską, tak jak w przypadku Kazimierza Kuca, tę tożsamość śląsko-polską. I to jest bardzo ciekawe, bo nie wiem, czy jest w filmie, chyba nie, naszym, polskim, drugi taki twórca, który właśnie o Litwie w ten sposób opowiadał.
Nie, nie, na pewno nie ma takiego twórcy. No bo nie ma też chyba twórcy, który byłby tak związany z tym regionem współczesnej Litwy. Wydaje mi się, że nie. Ale rzeczywiście on chciał tymi dziadami, chciał Lawą zamknąć już ten wileński etap, litewski etap, i on ani w kinie już do tego nie wrócił, ani w literaturze do tego nie wrócił, ani też fizycznie już nigdy nie wyjechał na Litwę.
No widzisz.
To był taki dla niego bardzo symboliczny koniec, bardzo symboliczne zamknięcie i chyba takie już ostateczne rozliczenie się z tą przeszłością, z tymi powrotami ciągłymi do tego dzieciństwa. On gdzieś się zupełnie odciął.
Przepracował
Może tak. Może tak, już nie wrócił. Już nie pojechał tam nigdy więcej i do Litwy już nie wracał.
Ale zobacz, jak już tak traktujemy trochę terapeutycznie to, albo po prostu jako jakiś taki ciąg rzeczywiście przepracowywania tej traumy i trochę odnajdywania tej swojej własnej tożsamości, to mamy bardzo ciekawie to, znaczy pokazane właśnie nieświadomie, bo zaczynamy od takich bardzo prywatnych wątków, od tych scenariuszy pisanych przez samego siebie, od tych historii...
Bardzo kameralnych filmów.
Bardzo kameralnych filmów, historii, które gdzieś tam przez drugie dno sugerują pewne wątki. Potem przechodzimy na przykład do Doliny Issy, która jest już bardzo wprost o Litwie i bardzo wprost o tamtym folklorze i o tym wszystkim, ale jednocześnie jest też nawiązaniem do w zasadzie współrodaka, ale też rówieśnika Czesława Miłosza. No i w końcu na koniec sam jest rozliczenie z tą wielką literaturą, z tą, która tak naprawdę tę Litwę w ogóle zaznaczyła na mapie.
Tak.
Więc niesamowicie ciekawie, tak właśnie analitycznie patrząc, jest to bardzo przemyślany, nieświadomie zupełnie proces pokazywania tej Litwy.
Tak, i taka też ciekawa reżyserska droga, bo tak jak mówisz, zaczął od takich bardzo kameralnych filmów, od scenariuszy, które były chyba ledwo zarysowane, no bo tak myślę tutaj o jego debiucie, czyli o Ostatnim dniu lata, aż do takiej, no chyba można użyć tego słowa, superprodukcji.
Tak, no patrząc na obsadę, która jest tam bardzo liczna, to na pewno.
Liczna obsada, bardzo dużo tych zdjęć takich naprawdę widowiskowych. No ale skoro już obsada, no to musimy powiedzieć oczywiście o tej legendarnej scenie, tak, czyli o wielkiej improwizacji.
Zapowiedzieliśmy tydzień temu, tak jest.
Gustawa Holoubka. Wstrząsające aktorstwo. Po prostu.
Powiem ci, że to jest niesamowite, bo oglądałem tę scenę więcej razy niż film, bo wielokrotnie do niej wracam, ponieważ jest to jedna z moich ulubionych scen filmowych. I jestem pod wrażeniem tego, po pierwsze, że jest to wszystko nagrane jednym ujęciem.
Tak.
Ta scena trwa kilkanaście minut, no bo jest to wielka improwizacja. Gustaw Holoubek zapamiętał cały ten tekst, no jest aktorem teatralnym, więc nic dziwnego, ale jednocześnie jestem cały czas w podziwie, że człowiek jest w stanie tak duży tekst zapamiętać i z takim zrozumieniem go przedstawić. I jest jeszcze jeden taki aspekt, bardzo mały, że on przez cały ten czas nie mruga ani razu. Patrzyłem specjalnie na to, nie mruga ani razu.
Nie, to niemożliwe.
Nie mruga, chyba że mruga wtedy, kiedy są wstawki dokumentalne. Ale wątpię.
To muszę to sprawdzić, bo na to mruganie nie zwróciłam uwagi. Zwróciłam uwagę oczywiście na to, że on prawie przez cały czas, bo tu akurat nie jest tak w 100%, ale że on prawie przez cały czas utrzymuje ten kontakt wzrokowy z kamerą, czyli z nami.
Tak.
I to spojrzenie jest tak przenikliwe, że naprawdę oglądając to miałam wrażenie, że tej kamery tam wcale nie ma, że tak, tego ekranu wcale nie ma, że nas nic nie dzieli.
Tak, tak, to prawda. Jeszcze on jest tak tam niesamowicie ustawiony w tym światłocieniu gdzieś.
Tak, połowę twarzy ma w ciemności, połowę twarzy ma w świetle i myślę, że nikt mu już nie dorówna tutaj w tym aktorstwie.
No właśnie, tak oglądałem tę scenę i pomyślałem, że rzucę taki temat. Czy któryś ze współczesnych młodych aktorów, jak patrzysz, byłby w stanie niekoniecznie tę scenę, ale tego typu scenę odegrać?
Młodych to znaczy w jakim wieku?
No tak powiedzmy 20, 30, maksymalnie 40
nie,
lat.
Nie. Myślę, wiesz o kim? Myślę o Tomaszu Kocie. Mhm. On mi przychodzi do głowy jako taki jeden z naprawdę wybitnych aktorów naszych. Marcin Dorociński, ale to jest znowu to troszkę starsze pokolenie. No ale Gustaw Holoubek tam też nie miał 30 lat.
To prawda, aczkolwiek w tej scenie też jest, myślę, że bardzo ważne to, jak już mówimy o tym też rozliczeniu z komunizmem, że właśnie Gustaw Holoubek grał Gustawa Konrada w tych Dziadach w 68
tak,
roku.
Tak, tam jest bardzo dużo takich symboli dookoła tego filmu.
Tak, tam są w ogóle też sceny, jeżeli chodzi nawet o ten 68, są sceny wyjścia chyba z uczelni, z Uniwersytetu Warszawskiego, tej bramy słynnej, co też przecież było znanym kadrem z tamtych protestów w 68. No i ten Gustaw Holoubek. Wydaje mi się, że to jest też akurat ta scena. Jest też takim rozliczeniem trochę z tym własnym, no, z tą własną legendą aktorską również. Bo on przez lata właśnie był trochę utożsamiany z tym Gustawem Konradem przez te Dziady. No ale właśnie dlatego
nie
o tym
wiem,
mówię.
Czy nazwałabym to rozliczaniem, czy raczej umocnieniem tej roli, tej pozycji.
No, tak, bo rozliczenie brzmi jakby on chciał to zanegować albo coś takiego. Natomiast to myślę, że jest po prostu jakieś takie nawiązanie do tego, jakieś mrugnięcie okiem do tego samego siebie. Natomiast w tym 68 on jeszcze nie był taki stary, a już wtedy tę wielką improwizację
prezentował. No tak, ale to nie wiem, czy mamy takich 20, no 20-latków na pewno nie.
Nie, 20-latków myślę, to nie, ale 30 trzeba byłoby poszukać. Wierzę, że są tacy. Bo nie chciałbym też mówić, że nie
ma. Tak, no być może wiesz, są, a my nie wiemy o ich istnieniu, bo też no, ciężko się przebić jednak do tego kina głównego nurtu, więc my możemy nie wiedzieć, a możemy mieć takie perły aktorstwa. No mam nadzieję, że się nam gdzieś tam ujawni.
To co myślę, że zniknęło, to że nie ma już takiej dykcji na pewno.
Tak, a dykcja i to jest tam wielki, genialna. Wielki ból rzeczywiście i myślę, że tutaj te wszystkie, wiesz, takie dyskusje o jakości dźwięku w polskim kinie, że to nie chodzi wcale o jakość dźwięku, bo nie mamy wcale takiej niskiej jakości, nie odbiegamy zbyt dużo od filmów zagranicznych. Myślę, że to kwestia jednak tej dykcji, która kuleje.
Kuleje, to prawda. Jeśli można by coś zmienić w aktorstwie młodych aktorów, to właśnie dykcję. Ale powiedzmy jeszcze o innych aktorach, bo jest tam ich mnóstwo.
Jest tam bardzo młody Artur Żmijewski, a propos młodych aktorów.
To nie był jego debiut taki de facto, ale była to najważniejsza jego rola na początku kariery, bo tak naprawdę pierwsza główna i taka rola, która odkryła Artura Żmijewskiego dla kina i w ogóle dla aktorstwa polskiego. Bardzo młody rzeczywiście, ale świetny. No, gra w końcu właśnie młodego Gustawa Holoubka, czyli właśnie Konrada Gustawa. Swoją drogą, może on mógłby taką teraz wielką improwizację.
O, myślę, że tak. Myślę, że to też jest bardzo zdolny aktor, to prawda. Tak.
Tam jest też jeden, jak już mówimy o aktorach, monolog, który też jakoś tak mi wpadł w głowę. Monolog, który wypowiada Piotr Frączewski. Też świetny, ale mówię o tym dlatego, że Piotr Frączewski również w tym filmie występuje i to świetnie. Mamy Teresę Budzisz-Krzyżanowską, która gra Rollinsonową, czyli matkę w obłędzie, która próbuje skontaktować się z synem w więzieniu. Niesamowita rola, bardzo taka przeszywająca.
Przejmująca taka, tak.
Mamy Grażynę Szapołowską w roli
też,
Anioła.
Tak, też rola taka znana, pamiętana, bardzo symboliczna. Tak.
Zresztą, wiesz, jak tak dopowiadamy już sobie ciągi dalsze w tych filmach, to ja sobie tak pomyślałem, zwłaszcza na początku tej Lawy, że ta Grażyna Szapołowska i ten Anioł to może być ta sama kobieta, która na końcu Doliny Issy w tym Nowym Jorku odeszła.
Może być.
Odeszła w tył i tutaj właśnie odeszła z lewej na prawo, z lewej na prawo.
Tak.
Jak to było tydzień temu.
Tak.
Jak opowiadaliśmy.
I wróciła na Litwę.
I wróciła na Litwę, tak. Andrzej Łapicki, Tadeusz Łomnicki, wymieniam jeszcze, Henryk Bista, Edward Lubaszenko, Andrzej Stockinger również, ojciec Tomasza Stockingera. Mnóstwo tych wspaniałych aktorów i do takiego kwiatu polskiego aktorstwa.
Tak, to prawda. To jest, myślę, że jeden znowu z tych filmów, które gdzieś tam nam zbierają tylu wybitnych aktorów, tylu wybitnych artystów, że chociażby dlatego warto ten film zobaczyć, ale myślę, że w ogóle warto zobaczyć ten film, bo tak sobie pomyślałam, oglądając tę Lawę, że to jest znowu trochę taki film, który my tak traktujemy bardzo szkolnie, tak? Czyli oglądamy go, kiedy przerabiamy w szkole Dziady. i patrzymy na niego w zasadzie tylko pod tym kątem, a ja jednak bym zachęcała do tego, żeby tak spojrzeć na ten film trochę szerzej, trochę z innej perspektywy, trochę z perspektywy właśnie Konwickiego. Konwickiego, który pochodził stamtąd, który też tym filmem zamyka swoją filmową karierę i który też trochę pokazuje spojrzenie na Polskę z tej swojej litewskiej perspektywy.
To prawda, film niezwykle ciekawy, myślę, że bardzo polecamy, już tak powoli kończąc naszą rozmowę. Świetna muzyka też dodam od razu.
Tak, też nagrodzona oczywiście w Gdyni, znowu w Gdyni, Zygmunt tak. Konieczny, tutaj to była...
Ostatnia ich współpraca.
Tak.
Aż chciałoby się więcej, bo te ścieżki dźwiękowe
bardzo.
Są genialne.
Ja żałuję, że to jest ostatni film Konwickiego. Myślę, że on by jeszcze nam mógł dużo ciekawych rzeczy powiedzieć.
To prawda, ale z drugiej strony, wiesz, czasami trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść, nie wiadomo
jak. I on wiedział, jeśli chodzi i o kino, i o literaturę, on też po prostu przyszedł moment, kiedy on zamilkł także literacko. Mhm. Wycofał się gdzieś z tego życia. Te powody często były... próbowano często nazwać powody, dla których on zamilkł. On nigdy o tym nie mówił wprost, nigdy nie mówił o tym głośno, ale tu odsyłam do kilku bardzo ciekawych książek, takich wywiadów z Tadeuszem Konwickim. To jest człowiek, który ma ogromne poczucie humoru. W kinie tego nie widać. On w kinie był taki bardzo na serio. Ale już jeśli sięgniemy do literatury, to naprawdę można się uśmiechnąć nieraz przy nim.
A ja jeszcze polecę na sam koniec, jak już kończymy tę naszą przygodę z Tadeuszem Konwickim, choć szkoda, taki króciutki film do znalezienia na YouTubie, kiedy już bardzo stary Tadeusz Konwicki idzie sobie ulicą i nagle spotyka go Bogusław Linda. I dziękuję mu za wszystkie te filmy, które stworzył.
To jest w ogóle fragment spektaklu telewizyjnego.
A widzisz. Tak. No ja widziałem to tylko właśnie w tym fragmenciku YouTube'owym.
Tak.
Ale jest to niesamowite, bo zderzają się zupełnie inne dwa światy, a jednocześnie ta wrażliwość i ta sztuka cały czas jest ta sama i to jest to,
co łączy. I taka wymiana międzypokoleniowa też tutaj
dokładnie.
Jest.
Tak, i taki szacunek tego Bogusława Lindy, który jest przecież takim macho.
Tak,
kinowym.
On się w ogóle kojarzy z zupełnie innym
prawda?
Kinem. Tak.
Do tego subtelnego, delikatnego, wrażliwego kina i wrażliwego twórcy, jakim był Tadeusz Konwicki.
I zachęcamy, żeby do jego twórczości wracać. I żeby wracać do nas też za tydzień, bo za tydzień zaczynamy przygodę z kolejnym reżyserem. Reżyserem, którego sami nie znaliśmy do tej pory.
To będzie zaskoczenie dla wszystkich, myślę.